Kosmonauci mają na ręku najnowocześniejsze przyrządy do pomiaru czasu. Mogą wprowadzić do pamięci tych czasomierzy okres obiegu planety wokół Słońca. Odtąd ich chronometry są przystosowane do dwóch niezależnych systemów pomiaru czasu, czasu ziemskiego i planety X. Według nowego czasu kosmonauci będą wiedzieć, ile godzin pozostało do zmroku i jak długo będzie trwała lodowata noc. W trakcie dłuższego pobytu dowiedzą się o kolejności upływających dni, kiedy nadejdzie wiosna i kiedy trzeba będzie obsiać pola. Ale nawet w niezmierzonych otchłaniach kosmosu i na odległej planecie astronauci pozostaną sobą, dziećmi Ziemi. Metabolizm ich organizmów będzie przebiegał nadal według rytmu procesów zachodzących na Ziemi. Urodziny będą obchodzić według ziemskiej rachuby czasów. Kiedy ktoś z nich, żyjący zgodnie z nowymi prawami pomiaru czasu, zechce się dowiedzieć, ile ma lat, zapyta o lata ziemskie. Jeżeli grupa kosmonautów będzie miała ochotę obchodzić Boże Narodzenie, to będzie je święcić wedle ziemskiej rachuby czasu, czyli 25 grudnia, śpiewając Bóg się rodzi. Korki od szampana zaś, jeżeli będą go mieli w zapasie, wystrzelą w Sylwestra i wszystkim będzie obojętne, co o tej dacie powie kalendarz planety X. Ale naszych kosmonautów dręczy fatalny dylemat. Muszą żyć i pracować, stosując dwa kalendarze. To prawie schizofrenia. Kalendarz ziemski do niczego właściwie się na tej planecie nie nadaje. Jest całkowicie bezużyteczny. Kosmonauci muszą teraz żyć, posługując się obcym sobie kalendarzem, dostosowanym do warunków nowej planety. Niech hipotetyczna planeta wykonuje jeden obrót wokół Słońca w czasie 1898 dni. Ale czym jest jeden dzień? Rotacją planety wokół osi, rozpoczynającą się i kończącą w południe. Załóżmy, że jeden dzień na planecie X odpowiada 7,3 dnia ziemskiego. Dlaczego właśnie 7,3? Dlaczego nie 5,6 albo 11,8 dnia ziemskiego? Ponieważ liczba 73 była świętą liczbą Majów. Przypomnijmy sobie, że przecież 73 lata święte dopełniały cykl kalendarzowy, a 1/10 tej liczby, czyli 7,3, wiązała się z życiem codziennym bogów. Rotacja planety X, trwająca 7,3 dnia ziemskiego, oznaczałaby, że planeta bogów obraca się wokół własnej osi o wiele wolniej od Ziemi. Obłędna utopia? Nie, rzeczywistość. Merkury obraca się wokół własnej osi w czasie 88, Wenus w czasie 243 dni ziemskich, a Mars w czasie 24 godzin i 37 minut. Rotacji Jowisza i innych pozostałych planet nie poznano dotychczas dokładnie. Jeden dzień na planecie X trwałby więc 7,3 dnia ziemskiego. W ciągu 1898 dni ziemskich planeta X wykona pełny obrót wokół Słońca. Ile dni będzie miał rok na tej planecie? 1898 podzielone na 7,3 równa się 260 dni. Tolkien zawsze się zgadza. Być może Bóg stosował przypadek zamiast pseudonimu, kiedy nie chciał się pod czymś podpisać, mawiał Anatole France, 1844-1924. W kombinacji kalendarzy Tolkien i Haab nie ma miejsca na przypadki. Wprawdzie w sposób matematycznie zakodowany, ale zrozumiały dla ludzi dalekiej przyszłości, bogowie zdeponowali u praprzodków Majów informacje o swojej planecie. Równanie było proste. 73 latom boskim odpowiadały 52 lata ziemskie. Pozaziemscy nauczyciele przekazali również przodkom Majów dokładne dane dotyczące orbit planet Układu Słonecznego, oraz zawartą w kodeksie drezdeńskim listę wszystkich zaćmień Słońca i Księżyca, jakie nastąpią w przyszłość. Czy przybysze chcieli za pomocą tej ogromnej wiedzy umocnić władzę ustanowionych przez siebie władców kapłanów? A może nie kapłanów, lecz ich nieznanych przodków? Czy wśród prostego ludu chcieli wykorzenić strach przed niepojętymi zjawiskami przyrody? Niezliczone pytania dlaczego i po co dotyczące kalendarzy pozostają nadal bez odpowiedzi. Zasadniczy cel jednak wydaje się jasny. Późniejsze, dużo późniejsze pokolenia będą musiały się zająć tymi tajemnicami, częstokroć zdumiewająco dokładnymi systemami pomiaru czasu. Psycholodzy z innej planety nie popełnili błędu. Na całej kuli ziemskiej mądrzy ludzie już od 100 lat starają się zgryźć twardy orzech tajemniczych zagadek. Jak dotąd miłosierni dentyści musieli im wstawić na powrót w usta otwarte ze zdumienia wiele utraconych zębów. Cóż bowiem naprawdę znaczą owe obłędne cykle? Kalaptun mający 5 760 000 dni, czy Kinchultun liczący dni 1 152 000 000. A czy w ogóle można sobie wyobrazić wielkość cyklu Alautun obejmującego 23 040 000 000 dni? Gdyby stosować ziemską rachubę czasu, tworzenie takiego kalendarza nie miałoby najmniejszego sensu. Najbardziej dumna dynastia, ciekawa czasu swojego trwania, nie uzurpowałaby sobie prawa do zasiadania na tronie po upływie jednego Alautun, czyli 64 109 589 lat. Zapewne by jej to już nie interesowało, a jeśli nawet, to zadowoliłaby się wyliczeniami szacunkowymi. Od dworskich astronomów nie żąda się przecież rachunków dokładnych co do roku czy co do dnia. Czyżby więc była to tylko igraszka płynąca z czystej radości zajmowania się matematyką? Na pewno nie, bo mitologia Majów przyporządkowywała, co jeszcze zobaczymy, rytmom cykli kalendarzowych określone czynności bogów. Na przykład po upływie 104 lat ziemskich, czyli 37 960 ziemskich dniach, bogowie dotarli po długiej podróży do wielkiego miejsca odpoczynku. Dlaczego wyruszyli w tak długą podróż? Skąd przybyli? Być może z byłej planety X, która eksplodowała, pozostawiając po sobie grupę planetoid. Dokąd chcieli dotrzeć? Czy zatrzymali się na wielkim parkingu jednej z planetoid? Przepełniona przestrzeń niczyja. W noc sylwestrową 1800 roku Giuseppe Piazzi 1746-1826, mnich zakonu Teatynów, a zarazem astronom i dyrektor obserwatoriów astronomicznych w Palermo i w Neapolu, siedział przy teleskopie w trakcie rutynowych obserwacji nieba. Pracował nad stworzeniem nowego katalogu gwiazd. W pewnej chwili w polu widzenia znalazł się niewielki obiekt, z jakim astronom jeszcze nigdy się nie zetknął. Tak Piazzi odkrył pierwszą niewielką planetę, planetoidę Ceres. Karl Friedrich Gauss, 1771-1855, jeden z największych matematyków i astronomów wszechczasów, obliczył orbitę tej planetoidy, która wkrótce przestała być widoczna. W latach 1802-1807 zarejestrowano kolejne planetoidy – Pallas, Juno i Vesta. W 1845 roku niemiecki astronom amator W.P. Henke wyśledził piątą planetoidę. Od tego czasu poznano ich tak wiele, że kolejne wciąga się do rejestru nie nadając im nazw, lecz numery. Ogólną liczbę poznanych planetoid ocenia się na ponad 400 tysięcy. Jeszcze przed nadejściem owej pamiętnej sylwestrowej nocy 1800 roku astronomowie zwrócili uwagę, że między orbitą Marsa a orbitą Jowisza rozciąga się w Układzie Słonecznym wielka luka licząca 480 milionów kilometrów. Podejrzewano, że w owym pustym miejscu coś jest. Poszukiwania nie zostały uwieńczone powodzeniem, ale gdy tylko w minionym stuleciu udało się zaaresztować ponad 400 kosmicznych maleństw, rojowisko podzielono na grupy. Planetoidy określa się niekiedy mianem asteroid. Asteroidy jednak byłyby raczej odłamkami gwiazd. Nawet greckie słowo asteroides znaczy podobny do gwiazdy. Planetoida natomiast jest maleńką planetą. Nie dajmy się jednak zwariować z powodu problemów językowych. Dzisiaj znane są już orbity ponad 2000 tych maleńkich planet. Na tej podstawie obliczono ich średnice. Największa z nich, Ceres, ma 770 km średnicy. Pallas 452 km. Vesta 393. Psyche 323 km. Są to więc niezłe kawałki skały, choć zdarzają się też karzełki o średnicy 1 kilometra, a nawet maleństwa wielkości piłki futbolowej. Hipotezy dotyczące powstania planetoid budzą wiele kontrowersji. Najpierw przypuszczano, że planetoidy są odłamkami meteorytów, które nie spłonęły do końca w trakcie przechodzenia przez atmosferę. Potem pojawiła się idea, że są to odpryski materii słonecznej, które na skutek zaburzeń spowodowanych oddziaływaniami grawitacyjnymi Jowisza nie mogą się uformować w większą planetę. Myśl, że mogłoby chodzić o szczątki planety większej, wkrótce zarzucono. Astronomowie obliczyli mianowicie, że masa wszystkich planetoid nie wystarczyłaby na stworzenie prawdziwej planety. Przyjmuje się, że masa wszystkich planetoid wynosi od 3 do 6 trylionów ton, 10 do 18 potęgi. W porównaniu z masą Ziemi, równą 5,9742 razy 10 do 24 kg, jest to w istocie za mało. Ale zarzut ten opiera się na bardzo słabych podstawach, bo planeta składa się nie tylko z materii stałej. Skorupa ziemska jest bardzo cienka. Pływa na rozżarzonej, płynnej skale, ponieważ w jądrze Ziemi panuje temperatura około 4000 stopni Celsjusza. 2/3 powierzchni Ziemi zajmują wody. Podstawa kontynentów natomiast składa się z materiału o bardzo różnej gęstości. Gdyby doszło do eksplozji naszej dzielnej, błękitnej planety, to odłamki szalejące po Układzie Słonecznym nie zdołałyby dzięki sile swej grawitacji przyciągnąć się i na powrót uformować w planetę. Większe odłamy mogłyby spaść na inne ciała niebieskie, a nawet wyjść z Układu Słonecznego. Profesor Harry O. Rappe nie wyklucza, że planetoidy były kiedyś planetą, która została zniszczona na skutek jakiejś katastrofy, i uważa, że ta planeta mogła być nawet dość duża, o ile po katastrofie większa część jej materii opuściła Układ Słoneczny. Istnieje jeszcze jeden powód, który mógłby świadczyć o prawdziwości hipotezy mówiącej o eksplozji planety. Planetoidy dysponują zbyt dużą energią własną. Gdyby planetoidy powstawały w trakcie miliardów lat z pyłu kosmicznego, albo gdyby były to odłamki meteorytów przybyłych do Układu Słonecznego z otchłani kosmosu, to owe kilkaset tysięcy obiektów miałoby inne orbity niż obecnie. Poruszałyby się one znacznie wolniej i w końcu dostałyby się w strefę grawitacji Jowisza. Fakt, iż planetoidy dysponują energią własną, jest dowodem potwierdzającym hipotezę o eksplozji planety. Możliwe jednak jest również to, że nastąpiła kolizja wielkiej komety z mniejszą planetą. Ale prawdopodobieństwo takiej kolizji jest tak niewielkie, że hipotezę tę można odrzucić. Nie podejmuje się już na jej temat poważniejszych dyskusji. Apocalypse Now. Czy wobec tak oczywistych objawów bezradności nauki wolno nie uwzględnić możliwości, że planeta X została być może zniszczona przez przedstawicieli inteligencji pozaziemskiej? Nam, dzieciom końca XX wieku, wbija się codziennie do głowy, że możliwe jest już zniszczenie naszej planety, że nauka doprowadziła do powstania straszliwych rodzajów broni, które wojskowi trzymają in petto. Gdyby broni tych użyć, apokaliptyczny wybuch rozerwałby glob ziemski na kawałki. Czyż nie odczuwamy obaw przed mającą kiedyś nastąpić nieuniknioną katastrofą? Czy obawa ta nie obciąża naszego życia bezustanną troską, nie paraliżuje myśli o przyszłości? A może ów strach jest nie tylko efektem działania środków masowego przekazu, może tkwi w nas samych jako atawistyczne wspomnienie zdarzenia z dalekiej przeszłości? A może te wspomnienia mają ostrzeżeniem przed tym, co może nastąpić? Czy ludzie nauczą się żyć, nie zwracając uwagi na różnice poglądów? Czy ideolodzy zdołają zrozumieć, że jednego światopoglądu, który ma zbawić ludzkość, nie można przedkładać nad inny? Czy rewolucjoniści zrozumieją, że każdy przewrót zawiera w sobie zarodek kolejnej rewolucji, bo dławi wolność ludzi myślących inaczej? Kiedy zrozumiemy, że każda wojna religijna jest jedną wojną za wiele? Czy stanie się wreszcie popularny pogląd, że w następnej wojnie nie będzie już zwycięzców? Pozostawi ona po sobie niewielu żywych. Muszę przyznać, że człowiekowi chodzi nie tyle o to, żeby przeżyć, czy żeby udało się przeżyć ludzkości, ile o zniszczenie przeciwnika, twierdził u kresu swego życia angielski filozof Bertrand Russell, 1872-1970. Owa bezmyślność może doprowadzić ludzkość do przerażającej ostatecznej katastrofy, do eksplozji naszego globu. Czy wówczas niewielkiej grupce ludzi mądrych i przewidujących uda się salwować ucieczką? Być może na Marsa? Albo na jakieś inne wielkie miejsce odpoczynku we wszechświecie? Czy w tysiące lat potomkowie uciekinierów z błękitnej planety będą zadawać sobie pytanie, dlaczego tam, gdzie kiedyś była ich rodzinna Ziemia, krąży teraz planetoid, następna grupa obok pozostałych po zniszczonej wybuchem planety? Czyli wtedy ludzie będą mędrkować, jak powstał ów rój? Czy ktoś waży się komentować oczywiste fakty? Albo czy historia powtórzy się już poza Ziemią? Planetoidy zgrupowane między orbitami Marsa a Jowisza istnieją. Ja zaś reprezentuję pogląd, że są to szczątki planety X, która kiedyś obracała się wokół Słońca w ciągu 1898 dni ziemskich i była planetą bogów. Ale można sobie też wyobrazić, że planetoidy były tam na długo przed przybyciem istot pozaziemskich do Układu Słonecznego. Może istniała planetoida na tyle duża, że istoty te wybrały ją na wielkie miejsce odpoczynku dla macierzystego statku kosmicznego i przedsięwzięły tam wyprawy na Ziemi. Czy potem niebiańskie istoty pokłóciły się? Wspomina o tym wiele przekazów i zniszczyły przed odlotem swoją planetarną bazę wypadową. Nie ma rzeczy tak cudownych, prawda? Mawiał wielki Michał Faraday. 1700-1867. Profesor Papadzianis wskazuje na właściwy ślad. "27 września do 2 października 1982 roku odbywał się w Paryżu 33. Kongres Międzynarodowej Federacji Astronautycznej. Ogólnie szanowany profesor Papadzianis z Uniwersytetu w Bostonie wygłosił tam sensowny wykład o konieczności zbadania. Uczony, który był przewodniczącym kongresu, prezentował idee, które, powiem skromnie, mogły wyjść pod mojego pióra. Profesor Papadzianis stwierdził mianowicie, że w zasadzie istnieją dwie możliwości rozważania problemu rozprzestrzeniania się inteligencji we wszechświecie. Albo galaktyka była pana i w proces ten włączono także układ słoneczny, albo układ słoneczny nie był kolonizowany. Wówczas jednak nie byłaby również kolonizowana pozostała część Drogi Mlecznej, ponieważ nie istniała tam żadna cywilizacja na stopniu rozwoju tak wysokim, aby zapoczątkować ten proces. Znaczyłoby to, że Ziemianie są jednymi z niewielu reprezentantów, być może jedynymi reprezentantami inteligentnego życia we wszechświecie. Oczywiście profesor przedstawił to résumé dopiero po zademonstrowaniu na modelach matematycznych, ile czasu potrzebuje cywilizacja na dojście do stopnia rozwoju pozwalającego na rozprzestrzenianie się we wszechświecie. Papadzianis wyjaśnił, że konsekwencją tej hipotezy jest sugestia, aby rozpocząć poszukiwania śladów istot pozaziemskich przede wszystkim w Układzie Słonecznym. Ułatwiłoby to ogromnie poszukiwania innych cywilizacji galaktycznych. Dotychczas na sygnały radiowe nieznanych form inteligencji czekano, nakierowawszy anteny na miliony różnych gwiazd oddalonych niekiedy o setki lat świetlnych. Znacznie rozsądniej byłoby zrealizować postulat profesora Papadzianisa. Śladów istot pozaziemskich należy szukać w granicach Układu Słonecznego. Właśnie o to walczę od 25 lat. Poszukiwania te muszą, jak twierdzi Papadzianis, objąć planetoidy. Wielce prawdopodobne bowiem jest, że przedstawiciele cywilizacji pozaziemskiej zatrzymali się najpierw właśnie tam. Dlaczego? W trakcie długiej podróży w przestrzeni międzygwiezdnej zużywa się bardzo wiele energii. Do jej uzupełnienia nie można wykorzystywać energii słonecznej, bo w otchłani wszechświata jest ona nieskuteczna. W grę wchodzą tylko źródła energii, których podstawą są surowce naturalne. Żeby pozyskać uran, istoty pozaziemskie potrzebowały rudy uranowej. Nawet jeżeli macierzysty statek kosmiczny był napędzany silnikiem jądrowym, dla którego materiałami wyjściowymi były wodór i hel, to najpierw trzeba było uzyskać surowce, potem wydobyć z nich wodór i hel, a potem je odpowiednio zmodyfikować. W grupach planetoid znajdują się wszystkie surowce naturalne. Można je tam pozyskać bez większego trudu. Żelazo i nikiel występują w formie czystej. Są tam również ogromne ilości lodu, zawierającego przecież wodór. Wiadomo też, że około 10% masy planetoidy Ceres stanowi woda. Profesor Papadzianis ma rację. Cywilizacji podróżującej po kosmosie opłacałoby się zrobić sobie bazę na jednej z planetoid. Także kolejna hipoteza uznaje za możliwe, że na miejsce lądowania wybrano planetoidy. Obce istoty, które dotarły do Układu Słonecznego, nie wiedziały, czy gdzieś w pobliżu nie mieszkają istoty obdarzone inteligencją. Nadlatując, zbadali, która z planet ma warunki pozwalające na przeżycie. Nie mogła na niej panować temperatura ani za wysoka, Mars, ani za niska, Jowisz. Najkorzystniejsze warunki oferowała im Ziemia. Wkrótce obce istoty odkryły, że nasza planeta jest potencjalnym nosicielem cywilizacji. Nie wiedziały jednak, na jakim stopniu rozwoju znajduje się ta cywilizacja. Czy przedstawiciele ziemskiej inteligencji mieszkają jeszcze w jaskiniach, czy dysponują już działami laserowymi i bombami wodorowymi? I czy przyjmą ich z całą serdecznością, czy może ogniem artyleryjskim? Aby się tego dowiedzieć, istoty pozaziemskie musiały w miarę niepostrzeżenie zbliżyć się do Ziemi. Gdzie jednak ukryły macierzysty statek kosmiczny i niewielką flotę lądowników? Wśród planetoid. Gdyby statek kosmiczny zakotwiczył po niewidocznej stronie którejś z nich, to nie byłoby go widać z Ziemi, nawet przez teleskopy. A niewielkie lądowniki byłyby wśród tysięcy małych ciał niebieskich nie do odkrycia. Kiedy zorientowano się, że mieszkańcy Ziemi są nieszkodliwi, z takiej perspektywy można już było spokojnie przystąpić do wydobywania surowców naturalnych. Pozyskawszy niezbędne zapasy nośników energii, istoty pozaziemskie były teraz gotowe pomóc w rozwoju mieszkańcom Ziemi. Właśnie tak, jak zdarzyło się w zamierzchłych czasach. Mity z czcią sławią to zdumiewające wydarzenie. Profesor Papadzianis zakończył swój wykład apelem. Przyszłe pokolenia uznają nas za głupich, jeśli cywilizacji pozaziemskich będziemy nadal poszukiwać wśród odległych gwiazd, gdy odpowiedź można znaleźć tu, w Układzie Słonecznym. Niemilknące pytania. Czy poszukiwanie świadectw, wizyt istot pozaziemskich ma jakikolwiek sens? Dlaczego pozaziemskie cywilizacje na wysokim stopniu rozwoju miałyby w ogóle podróżować po kosmosie? Oto kilka prawdopodobnych powodów. Prawdopodobnych, bo mogą one stać się kiedyś naszymi problemami. Eksploracja kosmosu, kolonizacja kosmosu, opanowanie kosmosu przez istoty inteligentne, ucieczka przed kosmiczną katastrofą, walki na ojczystej planecie, które zmusiły pewną grupę jej mieszkańców do ucieczki w kosmos, przeludnienie planety, poszukiwanie Boga i początku stworzenia, odkrywanie rzadkich surowców naturalnych, żądza przygód.